To był fragment muzyki estońskiego kompozytora Arvo Parta, Salve Regina. Muzyki w tym stylu będzie można posłuchać już 3 marca w sobotę. Radio Wnet na Ursynowie. Radio Wnet oczywiście zaprasza. Będziemy to jeszcze ogłaszać. Jutro tymczasem jest 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W naszym studiu jest gość, pan dr Tomasz Łabuszewski, historyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan pełni funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Warszawie, ale pan też jest przede wszystkim, jest pan historykiem od lat badających zagadnienie żołnierzy wyklętych. Kolokwialnie można by powiedzieć, że pan należy do tych, którzy badali to, zanim stało to się modne. Przede mną książka 5. Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-47. To są badania nad Brygadą Łupaszki, które rozpoczął pan jeszcze współpracując z profesorem Tomaszem Strzemboszem.
Tak, i z doktorem Kazimierzem Krajewskim. Ta książka stanowi znaczące uzupełnienie pracę, którą na początku tego stulecia przygotowałem z panem doktorem Krajewskim. To jest książka Dzieje 5 i 6 Brygady Wileńskiej w latach 44-52, wydanej w 2001 roku. No, od tego czasu doszło bardzo dużo nowych materiałów, które sprawiły, iż zdecydowałem się opublikować ten fragment dotyczący ostatniego etapu działań 5 Brygady, no już samodzielnie właśnie w takiej wersji książkowej.
Ja wspomniałem tutaj profesora Tomasza Strzembosza, bo ja pamiętam jako młody człowiek te czasy, kiedy w ogóle nie, po pierwsze nie używało się właściwie terminu żołnierze wyklęci, po drugie była to taka, te zajęcia badawcze były gdzieś tam w ogóle na uboczu głównego nurtu historii w Polsce. Mało kto o tym mówił, mało kto to badał, a z drugiej strony jeszcze była okazja, żeby rozmawiać ze świadkami.
Tak, to były czasy, o których się dzisiaj w zasadzie nie wspomina. W tej chwili mamy wyjątkowy urodzaj na ludzi, którzy przypisują sobie miano tych, którzy rozpoczęli badania nad tym tematem. No ja mówiąc szczerze, żyję już dostatecznie długo, żeby pamiętać, kto rzeczywiście zaczynał realnie zajmować się tą tematyką. I mogę tutaj wskazać na dwa takie środowiska, które wydaje mi się odegrały, uczciwie rzecz biorąc, rolę zasadniczą. To jest środowisko krakowskie, skupione wokół świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Środowisko, które animowało wydawanie pomnikowego periodyku, jeśli chodzi o historię owego zjawiska żołnierzy wyklętych, czyli zeszytów historycznych WiN-u. I drugim środowiskiem, do którego ja mam zaszczyt się zaliczać, to jest środowisko seminarium doktoranckiego profesora Tomasza Strzembosza. Seminarium złożonego zarówno z jego wychowanków z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i ludzi, którzy na to seminarium ściągnęli z całej Polski. Tutaj wymienię chociażby pana doktora Poleszaka, pana profesora Wnuka, pana profesora Motykę, pana doktora Brendę, pana profesora Niwińskiego. No to są wszystko nazwiska, które pana doktora Kopińskiego, to są wszystko nazwiska, które stoją za pierwszymi publikacjami dotyczącymi tej tematyki. I jak w tej chwili słyszę z ust wielu osób, że to oni przygotowali bądź też rozpoczęli publiczną dyskusję na ten temat, no powstaje pytanie, pokażcie mi, drodzy panowie, swoje dzieła, bo po nich panów poznacie. No, ja uważam, że uczciwie rzecz ujmując, było tak, jak powiedziałem.
Porozmawiamy teraz chwilę o książce. To była niesamowita epopeja, to przejście Brygady Wileńskiej ze swojego pierwotnego terenu działania, później to właśnie przemarsz właściwie przez Polskę i później ta działalność na zupełnie nowym terenie.
Tak, to jest ostatni etap działalności 5 Brygady. Wydaje mi się jednej z najbardziej zasłużonych jednostek partyzanckich polskiej konspiracji niepodległościowej. Jednostki, która, przypomnę, trzykrotnie zaczynała praktycznie od zera. To znaczy, pamiętajmy tutaj o momencie powstania owej brygady, a był to moment niezwykle dramatyczny. Przełom sierpnia i września 1943 roku. Z resztek oddziału oddziału Antoniego Bożyńskiego Kmicica, wymordowanego podstępnie przez partyzantkę sowiecką, major Zygmunt Szyndzielarz tworzy właśnie 5. Brygadę Śmierci, 5. Brygadę Wileńską. Drugi taki moment startowy, gdzie zaczyna się praktycznie od zera, to jest wiosna 1945 roku, gdzie Zygmunt Szyndzielarz, będący dowódcą partyzantki Obywatelskiej Armii Krajowej, czyli takiej struktury autonomicznej zbudowanej na bazie konspiracji białostockiej, wychodzi w pole, mając kilkudziesięciu ludzi. Po kilku tygodniach ma tych żołnierzy już około 250 i brygada na Białostoczyźnie staje się najliczniejszą i najwartościowszą formacją partyzancką. I on tą brygadę rozwiązuje we wrześniu 1945 roku, zmuszony do tego przez dowództwo delegatury sił zbrojnych w ramach akcji rozładowywania lasów, czyli rozformowywania oddziałów partyzanckich, i jest zdecydowany walczyć dalej i odtwarza ją właśnie w zimie z 45 na 46 na Pomorzu. Powstaje pytanie, dlaczego na Pomorzu? No dlatego, że tam właśnie w tym czasie ulokowała się Komenda Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego, a Zygmunt Szyndzielarz, no, będący żołnierzem zawodowym, był zdecydowany jednak za każdym razem legalizować swoją działalność w oparciu o jakąś organizację. I tak jak powiedziałem, zaczynał kompletnie od zera, mając kilku żołnierzy, w ciągu kilku tygodni zbudował po raz trzeci z niczego formację partyzancką, nie tak liczną już jak w okresie białostockim, bo ta brygada liczyła nie więcej niż 70-80 żołnierzy służących jednocześnie w trzech pododdziałach. No ale trzeba powiedzieć, że był to najbardziej spektakularny i widowiskowy okres w działalności brygady w ogóle. To znaczy, ona potrafiła przełamać pewne konwencje działań partyzanckich typowych dla konspiracji antykomunistycznej, która z natury była konspiracją o charakterze lokalnym, rzadko wykraczającym poza teren jednego, dwóch powiatów. Tymczasem ta brygada, operując w terenie oddziałami kilkunastoosobowymi, potrafiła przemieszczać się w ciągu kilku dni po terenach kilku województw. Stworzyła coś, co można nazwać lotną partyzantką tak naprawdę. Działała w niezwykle specyficznych warunkach, ponieważ nie miała żadnego oparcia w siatce terenowej. Co z jednej strony tworzyło sytuację skomplikowaną, a z drugiej ułatwiało działanie, bo większość oddziałów partyzanckich działających na terenie Polski była niejako skrępowana troską o to, co stanie się z ludnością cywilną, a przede wszystkim z członkami siatek terenowych. Tymczasem tutaj nie było takich siatek. Były pewne punkty oparcia zbudowane na grupach przesiedleńców z Wileńszczyzny, którzy oferowali pomoc, natomiast miejscowa siatka akowska w zasadzie nie istniała. I to pozwoliło Zygmuntowi Szyndzielarzowi zaprojektować coś, co określam w tej książce mianem permanentnej ofensywy, to znaczy nastawienie się na ataki na terenowe placówki aparatu bezpieczeństwa, które nie stwarzały zagrożenia represjami na miejscowej ludności, bo ta ludność nie była związana z tą partyzantką. A te negatywne elementy związane z działalnością w takiej organizacyjnej próżni, no, były typowe, to znaczy nie było tego wsparcia logistyczno-zaopatrzeniowo-zbrojeniowego. Wszystko, co było potrzebne do działania w terenie, brygada musiała zdobywać na wrogu. To znaczy broń, amunicję i żywność.
To jest ta historia niezwykle widowiskowa, to jest historia bardzo filmowa, to jest historia, która wciąż czeka, żeby zajęli nią się artyści. To jest historia też bardzo symboliczna, tutaj są postacie, które stały się wręcz takie już ikoniczne dla tej masowej kultury, która, rozumiem, że pewnie z pana punktu widzenia jako historyka trochę upraszcza te dzieje, ale z drugiej strony może dobrze, bo prowadzi je w naród. Chciałem się zapytać o cele, jakie były, przyświecały dowódcy. Ja wiem, że on spełniał rozkazy, on był dowódcą, on był zawodowym żołnierzem i działał jak zawodowy żołnierz, ale przecież pojawiała się tam w pewnym momencie chyba refleksja właśnie wśród takich zawodowych żołnierzy, że właściwie co dalej, liczyli na III wojnę światową, na powstanie?
Tak, z całą pewnością to liczenie na konflikt między dotychczasowymi sojusznikami, między aliantami zachodnimi a Rosją sowiecką był czynnikiem dominującym, zwłaszcza w roku 1945. W roku 1946 już ta wiara zdecydowanie była słabsza. Natomiast na co liczono jeszcze? Ja przypomnę, że na mocy uchwał jałtańskich strona sowiecka i komunistyczna Polska zobowiązały się do przeprowadzenia w Polsce pierwszych nieskrępowanych, wolnych wyborów do Sejmu Ustawodawczego. I liczono na to, że te wybory uratują przynajmniej jakąś resztkę niezależności i resztkę demokracji w Polsce. Ja przypomnę, że te wybory nastąpiły dopiero w styczniu 1947 roku i mimo dwóch lat ustawicznych represji komunistom nie udało się złamać oporu społeczeństwa polskiego, które zagłosowało przeciwko komunistom, zmuszając ich do sfałszowania owych wyborów. Także to nie było tak, że w 1946 mówimy o pewnej walce beznadziejnej. Te nadzieje się tliły. No, właśnie takim ognikiem, który podtrzymywał ten opór, była wiara w to, że te wybory cokolwiek jeszcze zmienią. A no, trzeba też dodać, że pan major Zygmunt Szendzielarz był zwolennikiem walki z wrogami Polski taką otwartą przyłbicą. To znaczy on uważał, że jako żołnierz, jako członek konspiracji niepodległościowej społeczeństwo nałożyło na niego obowiązek wywalczenia niepodległości, której zwyczajnie nie było. I tak samo uważał on, jak i większość jego podkomendnych, którzy mimo bardzo młodego wieku, bo to trzeba jasno podkreślić, dokonywała owych wyborów świadomie.
Przypomnijmy, pewnie większość słuchaczy Radia Wnet o tym wie, ale przypomnijmy, jaki był moment śmierci, jak zginął major Łupaszko.
Został zatrzymany w lecie roku 1948 w ramach ogólnopolskiej operacji wymierzonej, no to jest właśnie niezwykle ważne, przeciwko wszystkim przesiedleńcom z Wileńszczyzny. Wyróżnikiem było miejsce urodzenia. Potraktowano całą tą społeczność jako potencjalnie wrogą wobec systemu komunistycznego. Został aresztowany na Podhalu, przywieziony samolotem do Warszawy. Sądzony był w ramach procesu Komendy Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego razem z jej komendantem, pułkownikiem Antonim Olechnowiczem Pochoreckim i jego najbliższymi współpracownikami. Został skazany na 18-krotną karę śmierci i zamordowany 8 lutego 1950 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Ale co warto podkreślić, ludzie, którzy odwoływali się do jego tradycji, do jego walki, walczyli jeszcze 2 lata dłużej.
A Polska trwa do dziś, proszę Państwa. 5. Brygada Wileńska AK na Pomorzu w Armii i Mazurach 1945-1947 doktora Tomasza Łabuszewskiego. To jest książka naukowa, książka oparta na źródłach, książka będąca efektem wieloletnich badań, ale to jest też książka napisana znakomitym literackim, naukowym też językiem, którą się świetnie czyta i którą po prostu należy polecić każdemu, kto jest zainteresowany polską przeszłością. Wspomnieliśmy tutaj o tym, że wiele różnych prac ukazuje się na temat tego zjawiska żołnierzy wyklętych. To pewnie jest, nawet jeżeli nie wszystkie te prace są dobrej jakości, dobre, bo to pokazuje, że ten temat jest dla nas ważny. W ostatnio wydanej książce Piotra Zychowicza Skazy na pancerzach, czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. Tutaj wymieniony jest między innymi major Łupaszko jako jeden z tych żołnierzy, który nie jest do końca jasną postacią, która ma na swoim koncie jeszcze w tym okresie wileńskim mordy na ludności cywilnej, zabijanie jeńców. Co by pan odpowiedział ludziom, którzy by stwierdzili, no właściwie kogo wy tutaj propagujecie?
Znaczy przede wszystkim książka pana redaktora Zychowicza nie jest książką naukową. To jest książka popularno-naukowa, która została stworzona na bazie artykułów bądź też publikacji przygotowanych przez innych historyków. powstaje pytanie przede wszystkim o cel tej publikacji. Ponieważ sam autor nie dokonał żadnej kwerendy archiwalnej, ażeby podobny materiał zebrać. Zebrał ten materiał w swoim tylko znanym celu. Wydaje mi się, że mającym z podstawy no, pewien lans i kwestię swojej własnej popularności. Natomiast moim zdaniem wyjęcie pewnych szczególnych zdarzeń bez opisania kontekstu historycznego jest zwyczajnie intelektualnym fałszerstwem. Jeżeli opisujemy historię dotyczącą akcji odwetowej przeprowadzonej przez 5. Brygadę w Dubinkach i szeregu innych miejscowościach, to ograniczenie się wyłącznie do opowieści dotyczącej wcześniejszej akcji w Glinciszkach wydaje mi się po prostu zwyczajnie nieuczciwe. Trzeba spojrzeć na szerszy kontekst tego, co działo się na Wileńszczyźnie, począwszy od roku 1939, na to, że mieliśmy od początku wojny do czynienia z wojną totalną, której mechanizmy stosowały wszystkie strony i ostatnią stroną, która się do tego przyłączyła, była strona polska. Ten wariant stosowali nie tylko Niemcy, nie tylko Czerwona Partyzantka, ale również kolaboranci litewscy, kolaboranci białoruscy. I w tej książce nie ma informacji o tym, iż to wydarzenia w Glinciszkach i Dubinkach stanowiły pewne apogeum działań represyjnych ze strony litewskiej. To było kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych Polaków. To były dwa rozkazy wydane przez komendanta okręgu wileńskiego, poprzedzające jeszcze całe zbrodnie w Glinciszkach, które ostrzegały Litwinów przed spodziewanym odwetem. Oczywiście, że dokonanie akcji, w wyniku której giną kobiety i dzieci, nie jest czynem chwalebnym. Natomiast zarówno autor, na którego książkę powołuje się pan Zychowicz, jak i on sam, nie są w stanie przedstawić ostatecznych dowodów wskazujących na to, że Zygmunt Szendzielarz wydał rozkaz stosowania odpowiedzialności zbiorowej i mordowania kobiet i dzieci. Niczego takiego nie było. Pragnę zwrócić uwagę, że zarówno Zygmunt Szendzielarz w roku 1944, jak i później, kiedy podlegał znowu dowództwu ekstrytorialnego okręgu wileńskiego, nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za tą akcję. To też jest rzecz, której państwo w tej książce nie znajdziecie. Jeżeli mogę wrócić do pewnej myśli, którą podzieliłem się na samym początku dzisiejszej rozmowy, no właśnie, mamy tutaj przykład działalności autorskiej osób, których nazywam przeżuwaczami, to znaczy osób, które nigdy nie miały w swoim dorobku żadnych badań, które prowadziły nad tematem związanym z tym zjawiskiem, natomiast posługują się w sposób wybiórczy pewnymi wątkami, które tak ustawiają, ażeby wywołać pewną sensację. Ja bardzo ostrzegam przed lekturą podobnych publikacji, ponieważ niesie ona ze sobą fałszywy obraz.
Historię trzeba znać, żeby ją rozumieć. Pan dr Tomasz Łabuszewski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Warszawie. Bardzo dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję państwu. Dziękuję panu redaktorowi.
Chyba musi teraz zagrać depres, bo kto ma zagrać? Godzina 9:39, Andrzej Dziubek i zespół Depres. Myśmy partyzanci, tylko ten zespół potrafi aż tak zaśpiewać o tych sprawach. W naszym studiu jest polsko-francuski publicysta, pan Olivier Bo. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest też drugi gość, z którym porozmawiamy za chwilę, pan Dariusz Walusiak, publicysta i filmowiec, reżyser. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Teraz zajmijmy się trochę sprawami polityki zagranicznej. W tygodniku Do Rzeczy jest artykuł naszego gościa, pana Oliwiera Bo, prawdziwa Russian Gate. To oczywiście dotyczy tego niekończącego się serialu w polityce amerykańskiej. Kto tu właściwie korzysta z rosyjskiej pomocy i komu Rosjanie pomagali w czasie wyborów? Jak to było?
No w zasadzie dużo się mówi w mediach polskich, również prawicowych, tylko o Russiangate dotyczącym Trumpa, a w zasadzie od dłuższego czasu jest inna afera, o których media, powiedzmy, największe mniej chętnie mówią, chociaż nie zawsze tak było. To jest skandal dotyczący Clintonów. Ogólnie sprawa fundacji Clintonów, która jest związana z tym skandalem, nie dotyczy tylko związków z Rosjanami, ale ogólnie sposobu działalności tej fundacji. Też były różne głosy krytykujące działalności Clintonów na Haiti, wtedy kiedy pani Clinton była sekretarzem stanu, a pan Clinton był wysłannikiem ONZ po tym strasznym trzęsieniu ziemi na Haiti. I okazało się, że firmy, które dostają tam kontrakty z pieniędzy amerykańskich, to są firmy, które również wpłacają na konto Fundacji Clintonów. I to samo się tyczy zakupu firmy Uranium One, która posiada 20% zasobów uranu w Stanach Zjednoczonych i którą wykupił Rosatom, czyli Rosyjska Federalna Agencja Atomowa. I w związku z tą transakcją mówi się o 145 milionów dolarów, które zostały na przestrzeni kilku lat wpłaconych na konto Fundacji Clintonów.
No ale czy można powiedzieć, bo tak z takiego pozornego oglądu sprawy wydawało się, że jednak Rosjanie cieszyli się z wyboru Trumpa, choćby dlatego, że Trump jednak był spoza tego ścisłego rządowego establishmentu.
Według aktu oskarżenia, który został upubliczniony niedawno przez zespół Mullera, wygląda na to, że Rosjanie początkowo popierali, starali się popierać, ale poprzez media społecznościowe, a nie poprzez jakby jakieś wtyczki w zespole Trumpa, próbowali wspierać Trumpa w prawyborach i Sandersa, czyli ogólnie ludzi spoza tego głównego układu. Teraz patrząc na politykę Stanów Zjednoczonych, zdaje się, że wybór Trumpa niekoniecznie był w interesie Rosjan. Polityka Obamy była dużo bardziej korzystna dla Rosjan, zdaje się.
W otoczeniu pani Clinton tacy byli interesujący panowie, bracia Podesta. To są, zdaje się, tutaj w tym układzie dosyć ciekawe postacie.
Tak, to znaczy o tych braciach to niewiele mogę powiedzieć. Także bardziej tutaj w tym Russian Gate jest to postać takiego kanadyjskiego biznesmena, który wykupił wcześniej, przed sprzedażą tej firmy Uranium One Rosjanom, wykupił złoża, znaczy dostęp do złóż uranu w Kazachstanie. Też demokraci teraz się bronią, że w zasadzie decyzja o sprzedaży Uranium One Rosjanom bardziej była w interesie Rosjan, nie tyle z powodów tych 20% zasobów uranu w Stanach Zjednoczonych, bo te zasoby są i tak niewielkie, a Stany Zjednoczone importują uran, co ze względu na te złoża w Kazachstanie, które były dla nich ciekawe. No ale też ten sam biznesman kanadyjski wykupił w Kolumbii dostęp do lasów, żeby móc eksportować drewno z tych lasów dzięki pomocy Clintonów, jak się zdaje. To było zaraz po wizycie zarówno i pani sekretarz stanu Hillary Clinton w Kolumbii i jednocześnie Billa Clintona w Kolumbii. Nawet się spotkali na kolacji w Kolumbii mąż z żoną i zaraz po tym ten sam biznesman kanadyjski, który wykupił później Uranium One, to dostał dostęp do jakby koncesji na te lasy kolumbijskie.
Jedno jest pewne, udało się Rosjanom chyba tak dość mocno zantagonizować tą amerykańską scenę polityczną. Ten wątek rosyjski jest tam wszechobecny.
To prawda i może o to im chodziło. I to, jak to powiedział zresztą sam Trump, to im się udało, nawet nie wiem, czy mogli wcześniej zamarzyć o to, że im się w taki sposób uda, ale to tylko dzięki współpracy demokratów i też tych głównych mediów, którzy próbują na wszelkie sposoby zdyskredytować Trumpa. To trochę działa podobnie jak w Polsce. Zresztą argumenty są te same jak w stosunku do PiS-u, gdzie oskarża Trumpa o to, że antagonizuje, że podziela społeczeństwo i tak dalej. I też w Polsce słychać takie głosy w opozycji, że PiS w zasadzie przez to, że dzieli Polaków, to działa na korzyść Rosji. No to samo jest mówione w Stanach Zjednoczonych, tylko gdyby nie te różne oskarżenia, które no do tej pory nie znalazły potwierdzenia co do koluzji między, to znaczy co do porozumienia między sztabem wyborczym Trumpa a Rosjanami, gdyby nie te oskarżenia, no to nie doszłoby do takich podziałów, prawda? A te oskarżenia, no to nie od Rosjan pochodzą, tylko od opozycji do Trumpa.
W najnowszym tygodniku do rzeczy artykuł naszego gościa, prawdziwa Russian Gate. Wszystkim oczywiście należy ten artykuł polecić, zainteresowanym nie tylko polityką amerykańską, ale pan jako publicysta obserwuje też sprawy europejskie. Podobno zmienił się ton, jakim polscy politycy są przyjmowani w Brukseli.
No podobno. Wydaje mi się, że rząd Morawieckiego przyjął taką strategię podobną do strategii Orbana, czyli w Brukseli mowa jest bardziej gładka, ale to jakby nie zmienia celów politycznych rządu polskiego, podobnie jak postąpił na Węgrzech Viktor Orban. Może to jest dobra strategia, to się okaże. Jak na razie zdaje się, że niewiele krajów jest zainteresowanych, żeby głosować w Radzie Europejskiej w sprawie tych sankcji na Polskę, więc może się to uda. Co do treści, chyba nie ma wielkiej zmiany, dlatego że to, co było sednem tych dysput różnych cały czas jest, czyli reforma wymiaru sprawiedliwości i taka próba instytucji europejskich, czyli parlamentu, ale też zwłaszcza nawet Komisji Europejskiej, żeby poszerzyć swoją sferę swoich kompetencji, wykorzystując taki bardzo nieprecyzyjny zapis w traktacie europejskim o przestrzeganiu zasad praworządności. I w ten sposób nie trzeba zrobić nowego traktatu. Wiadomo, że taki traktat nie przejdzie. Więc myślę, że to jest w zasadzie sedno sprawy. Taka próba, żeby stworzyć bez nowego traktatu coś w rodzaju federalnego superpaństwa tak naprawdę.
No ale gdyby tak było, to jednak rządy państw narodowych powinny się temu sprzeciwiać, a takiego dużego sprzeciwu nie widać.
Dużego sprzeciwu nie widać ze strony zwłaszcza krajów, które są takie superpaństwa. No to jest Francja pod rządami prezydenta Macrona. Niemcy, no to jest może takie mniej wyraźne, zwłaszcza, że nie mają jeszcze nowego rządu. Wszystko zależy, czy 4 marca okaże się, że dojdzie do tej nowej koalicji, więc mogą wtedy się nie sprzeciwiać. Włosi też są za tym, ale to też może się zmienić po wyborach 4 marca. Jeżeli wygra koalicja prawicy, to będzie radykalna zmiana we Włoszech na wzór tego, co zaszło w Austrii. I to będzie dużo większy kłopot dla tych federalistów, którzy są w instytucjach europejskich w Brukseli niż Polska.
No właśnie 400 tysięcy, nawet ponad 400 tysięcy niemieckich socjaldemokratów głosuje, czy chce koalicji z Hadecją. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, oczywiście 400 tysięcy niemieckich członków SPD. Nie głosują, natomiast te wybory we Włoszech rzeczywiście mogą wpłynąć tutaj również na polską pozycję w Europie, prawda? No bo te Włochy mogą zupełnie z tej układanki europejskiej teoretycznie wypaść.
To znaczy wypaść.
No w sensie politycznym, że tam będzie rząd, który znów będzie niesterowny.
Mogą Włochy być bardziej po stronie Grupy Wyszehradzkiej. To nie znaczy, że wypadną,
ale
tylko zmieni się
chodził. Wydawało się, że Austria będzie po stronie Grupy Wyszehradzkiej, a tymczasem z jednej strony oczywiście kanclerz sprzeciwia się polityce imigracyjnej, ale z drugiej strony w tych sprawach atakowania Polski stara się być bardzo twardy, wręcz prymusem jest.
No tak, tylko to jest słabość tego obozu suwerennościowego, że każdy oczywiście zgodny ze swoją ideologią broni w pierwszej kolejności interesy swojego kraju. Myślę, że tak robi właśnie Kurz, ale trudno sobie wyobrazić, żeby w ostateczności Austria popierała taką zasadę, że będziemy karać państwa za nieprzestrzeganie praworządności, jak ten mechanizm karania, ten słynny artykuł 7 został stworzony właśnie dlatego, że w 2000 roku była koalicja tych samych partii, które teraz rządzą w Austrii i chciało się Austrian za to ukarać i nie było takiego mechanizmu. Wiadomo, że Austria może też być na celowniku za niedługo, więc myślę, że to są tylko słowa kanclerza, żeby tak się rozmawia na forum europejskim i myślę, że to zrozumiał teraz rząd Mateusza Morawieckiego w sposób, trzeba z pewną hipokryzją rozmawiać na forum europejskim. Liczą się później ostateczne decyzje i w jaki sposób się głosuje.
Czyli rząd polski uczy się europejskiej hipokryzji, a jak francuski publicysta ocenia ten spór historyczny, w którym Polska teraz weszła?
Ja myślę, że ten spór jest potrzebny. Sam jako Francuz pojęcie o roli Polaków w czasie Holokaustu miałem głównie z dwóch powieści napisanych przez Żydów. Jedna to jest Malowany ptak, o której myślałem szczerze, że to jest autobiograficzne, bo tak to wygląda. Czytałem to jako dziecko, więc to wywarło na mnie duże wrażenie. Nie pamiętam, czy to tak było opisane, że to jest autobiograficzne, czy sam wywnioskowałem. No tak to jest w taki sposób napisane, że człowiek tak myśli, jak to czyta. A druga powieść to jest, zapomniałem tytuł polski po francusku, to jest O nom tous les miens, Martin Gray.
Po polsku tytuł był Wszyscy, których kochałem.
A no właśnie. I tu to jest teoretycznie autobiograficzne. Pamiętam i ja do niedawna byłem przekonany, że wszystko, co tam jest napisane zgodnie z prawdą. Pamiętam tylko, jak żona moja to zaczęła czytać, bo jej to poleciłem tą książkę i czytała o tej sytuacji w Warszawie, o której słyszała ze swoich dziadków, którzy byli w Warszawie w czasie wojny i dużo rzeczy jej się nie zgadzało i zaczęła szperać po internecie i dopiero ona mi uświadomiła, że treść tej książki jest zakwestionowana przez poważnych historyków i zdaje się, że tutaj jest mieszanka twardych faktów z konfabulacją autora. Zresztą później to odkryłem, że sam historyk, który współnapisał, Max Gallo, współnapisał tą książkę, też przyznał się, że tam jest trochę konfabulacji, ale to w sumie to nieważne. Więc we Francji, ale to jest podobnie w Stanach czy gdzie indziej na świecie, jest taka wiedza o Polsce, która jest dość mocno zakłamana, więc zresztą to widać po reakcjach, ja to widzę szczególnie te reakcje francuskich mediów na ten spór, że mało się wie za granicą o tym, jaka była sytuacja Polski, jaka była też rola Polaków w walce z Niemcami, z nazistami, więc tu jest okazja, żeby o tym mówić. Może pozornie, na krótką metę mówi się, że wizerunek, że to szkodzi wizerunkowi Polski. Myślę, że na dłuższą metę przyniesie większą wiedzę, większą świadomość w innych krajach na temat tej historii i to będzie z korzyścią dla Polski.
W naszej rozmowie przysłuchuje się pan Dariusz Walusiak, reżyser, autor, historyk, autor książek historycznych, a przede wszystkim autor i scenarzysta filmów dokumentalnych dotyczących najnowszej historii Polski. Myśmy się spotkali 2 lata temu na festiwalu Niepokolni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni, gdzie pan przedstawiał swoją książkę Winni, Holokaust i fałszowanie historii. To jest taka książka, która w pewnym sensie wyprzedziła swój czas. Ona jest bardzo poważną i potrzebną bronią do tych polemik historycznych, więc każdemu można ją polecić, ale pan dzisiaj przyszedł opowiedzieć i zaprosić na swój nowy film.
No, że tak powiem, przysłuchując się temu, co pan mówi, już aż mnie korci, żeby się tutaj włączyć do tego, co i podbudować jeszcze to, co pan mówi, bo pan mówi, ja pozwolę sobie tam na króciutko.
Króciutko, bo mamy 5 minut.
Bo pan mówi, jak Francuzi przyjmują. Oczywiście malowany ptak to jest fikcja i to zostało udowodnione, że to jest fikcja, ale nawet jeżeli ktoś coś takiego przeczytał na Zachodzie, a potem został zbombardowany, że tak powiem, informacjami o jedwabne, to uwierzył, że to jednak nie była fikcja. To po pierwsze, a po drugie nie tylko ludzie na Zachodzie mało wiedzą, bardzo mało wiedzą na temat Polski, ale no niestety ludzie w Polsce bardzo mało wiedzą na temat tego, co się tutaj działo podczas okupacji. Ja tylko taki przykład przywołam. W jednej ze szkół, w której tam spotkałem się z młodzieżą, mówiłem o wyklętych i potem z panią od historii rozmawiam i mówię, że jeszcze jeden temat mi leży na sercu. Powiedziałem tylko Żydzi i wtedy usłyszałem, pani powiedziała, o pogromach jeszcze nie uczyliśmy. Czyli już to też świadczy o tym, jak mówimy i opowiadamy o tej historii, o tym, no to konsekwencje mamy dzisiaj, widzimy, co się dzieje. A wracając do tego, co jest dla mnie najważniejsze. 2 marca wchodzi na ekrany kin dokument fabularyzowany pod tytułem Gurgacz. Gurgacz to jest nazwisko kapelana oddziału żandarmerii, który działał na Sądecczyźnie, ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita. I bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawa też z punktu widzenia tego, co się dzisiaj dzieje, opluwania żołnierzy wyklętych. Tu mamy do czynienia z żołnierzem wyklętym, bo on był razem z oddziałem, co też jest takie, no nie było tak, że wszystkie oddziały miały swoich kapelanów. Ja akurat zajmując się tym tematem wiem o 2, właśnie o księdzu Władysławie Gurgaczu, takiej koronnej postaci i księdzu Rudolfie Marszałku, który był przez pewien czas razem z oddziałem Henryka Flamego Bartka, oddziałem NSZ-u. Gurgacz, tak jak mówię, no i jest to postać, która potrafi zafascynować tych ludzi, którzy poznają jego historię. Jego historia jest bardzo, bardzo dramatyczna i to jest historia człowieka, który był męczennikiem. I to jest taka konsekwentna droga męczeńska tego właśnie duchownego, który cały czas mówił, że jego zadaniem jest przede wszystkim zdobywanie dusz dla Chrystusa, czyli ratowanie dusz przed wiecznym potępieniem i to było jego główne zadanie, a w momencie, kiedy został poproszony przez dowódcę właśnie tego tworzonego oddziału żandarmerii, to był 48 rok, został poproszony, żeby zostać kapelanem. No, miał wiele dylematów, ale w końcu stwierdził, że nie może tych ludzi zostawić samych w lesie. Bał się, że mogą się zdemoralizować, bo czasy były trudne. Poszedł z nimi, był z nimi do końca. W 49 roku został zamordowany w więzieniu Montelupich i do końca pozostał wierny tym ideałom, a teraz mówimy o tym, żeby ksiądz Władysław Gurgacz był patronem żołnierzy wyklętych.
I gdzie będzie można obejrzeć film?
Film teraz, no, mówi się, że będzie w dobrych kinach, także trzeba śledzić.
Premiera jest 2, tak?
Tak, 2 w kinie Atlantic. Później wiem, że tutaj w 2 kinach w Warszawie jest ten film, także trzeba sprawdzić w repertuarze. No ja ze swojej strony zapraszam.
Radio Wnet też zaprasza i będziemy na pewno jeszcze kilkakrotnie tutaj z panem rozmawiać. Bardzo serdecznie obu panom dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Chciałem jeszcze powiedzieć, że prezydent Trump mianował szefa swojej kolejnej już kampanii wyborczej w roku 2020. Świat toczy się dalej, ale to nie oznacza, że musimy zapominać o historii. Panowie Oliwier Bo i pan Dariusz Walusik byli gośćmi Poranka Wnet. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Antoni Opaliński, audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht, wydawcami byli Łukasz Jankowski i Jaśmina Nowak. Jutro zaprasza Krzysztof Skowroński, jutro 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, a życie toczy się dalej i radio też. Zapraszam.